wiemy o tym, że każdy człowiek chce być szczęśliwy, chce osiągnąć pełnię szczęścia. Jedyną taką straszną rzeczywistością, która niszczy ludzkie szczęście, jest grzech. Więc dlaczego ludzie grzeszą? Dlaczego człowiek, który decyduje się na popełnienie grzechu, wierzy, że w ten sposób osiągnie jakieś dobro? Skąd się bierze w świadomości ludzkiej dziwna jakaś fascynacja i uległość pozornemu urokowi zła, grzechu? Dlaczego grzech, który prowadzi do śmierci, który prowadzi do samozniszczenia, ostatecznie może doprowadzić do potępienia wiecznego, wydaje się być tak bardzo atrakcyjnym sposobem na osiągnięcie szczęścia? Odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym. W opisie stworzenia Bóg mówi nam, że stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Co to znaczy? To znaczy, że obdarzył go rozumem, obdarzył go wolnością i zdolnością do miłości. Spośród wszystkich stworzeń żyjących na ziemi, tylko człowiek ma zdolność kochania Pana Boga i innych ludzi. A więc być szczęśliwym dla człowieka to kochać i być kochanym. Człowiek jest powołany do miłości. I ta miłość przed popełnieniem grzechu pierworodnego była doświadczana w tym opisie raju, który jest symbolem tego pierwotnego szczęścia. Człowiek żył w pewności wypływającej z wiary, bo ci pierwsi ludzie byli ludźmi wierzącymi, oni wierzyli, że do pełni szczęścia potrzebna jest tylko miłość, której na imię jest Pan Bóg. A więc pierwsi ludzie żyli w przekonaniu, że są kochani przez Boga, że tylko z Boga czerpie wszystko to, co jest mu potrzebne do życia i szczęścia. Dlatego trzeba pamiętać również o tym, że szczęście raju miało osiągnąć swoją pełnię w przebóstwieniu człowieka. A więc w momencie, kiedy stałby się on uczestnikiem boskiej natury. Bo Pan Bóg nas powołuje do wspólnoty życia ze sobą, chce nas przebóstwić i chce nam dać udział w swojej boskiej naturze. I wtedy człowiek osiąga pełnię szczęścia, pełnię swojego przeznaczenia. A więc Bóg powołuje człowieka do istnienia bez jego zgody, ale dopiero za jego zgodą, za jego przyzwoleniem może dać mu pełnię szczęścia. I całe nasze życie tutaj na ziemi jest czasem, w którym mamy dojrzewać do miłości, mamy mówić Bogu tak i pozwalać Mu, żeby On nas przemieniał, przebóstwiał i czynił uczestnikami swojej boskiej natury. W opisie biblijnym raju jest drzewo poznania dobra i zła. To drzewo jest symbolem prawdy. Prawdy, którą Bóg objawił człowiekowi. Oni w to, co Bóg im objawił, oni wierzyli. Z opisu biblijnego dowiadujemy się, że istotną częścią życia człowieka w raju była wiara w to, co mówi Bóg w zakazie. Z tego drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Jaka to jest prawda? Co oznacza zakaz spożywania owoców z tego jednego drzewa? Bóg po prostu mówi człowiekowi prawdę. Pamiętaj, że nie jesteś Bogiem, jesteś tylko stworzeniem, człowiekiem. I że sam o własnych siłach nie jesteś w stanie osiągnąć pełni szczęścia. W twoim sercu są nieskończone pragnienia i aspiracje, ale beze mnie, pozostawiony sam sobie, jesteś śmiertelny i skończony. Dlatego pamiętaj, że istnieje pewna granica, której nie wolno ci przekraczać. Nie możesz wbrew moim przykazaniom sam decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. Boże przykazania, dekalog, on tylko określa, on tylko, można powiedzieć, rysuje prawdę rzeczywistości, co jest dobre, a co jest złe dla człowieka. I ta treść Bożego prawa jest wypisana w ich sercach, czytamy w liście do Rzymian. Gdy jednocześnie ich sumienie staje się jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian, ich oskarżające lub uniewinniające. A więc to całe Boże prawo mówiące o tym, co jest dobre, a co jest złe dla człowieka, zostało wyryte, zapisane w ludzkich sercach, w ludzkich sumieniach. Pierwsza próba zakwestionowania tej prawdy, którą Bóg objawił, została zasugerowana człowiekowi z zewnątrz, przez ojca kłamstwa, przez szatana. Istnieją złe duchy, istnieje szatan. Ojciec Święty, święty Paweł VI mówił tak na jednej ze swoich katechez środowych. Demon jest wrogiem numer jeden, jest kusicielem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wiemy dobrze, że ten ponury, burzycielski, niepokojący byt naprawdę istnieje i działa, zastawiając na nas sofistyczne pułapki, by zniszczyć równowagę moralną człowieka. Jest on perfidnym hipnotyzarem, który dobrze wie, jak w nas wniknąć przez zmysły, wyobraźnię, pożądliwość, by spowodować różnorakie dewiacje. A więc zło to nie tylko brak dobra, ale to byt żywy, duchowy, skażony, deprawujący. To straszliwa realność, tajemnica budząca lęk. Szatan, jego poplecznicy, upadli aniołowie, to istoty czysto duchowe, które zostały stworzone i powołane do wspólnoty miłości z Bogiem. I kiedy miały w sposób całkowicie dobrowolny w wierze przyjąć i odpowiedzieć miłością na miłość Stwórcy, zamiast Boga wybrały i ukochały niestety siebie. To samo uwielbienie doprowadziło je do stanu przerażającego egoizmu i do nienawiści Boga. Miłość siebie posunięta aż do nienawiści Boga. Absolutny egoizm. Tak definiuje się istotę szatana. Istotę tych doskonałych, wspaniałych stworzeń, które z własnej woli wybrały, stanęły w opozycji do Pana Boga. Święty Jan Paweł II w katechezie mówił tak. Nie trzeba się lękać, nazywać po imieniu pierwszego sprawcę zła, złego. Taktyka, jaką stosował i stosuje, polega na tym, aby się nie ujawniać, aby zło wszczepione przez niego na początku rosło z samego człowieka, z samych ustrojów i układów, aby człowiek czuł się niejako wyzwolony od grzechu, a równocześnie, aby był w nim coraz bardziej pogrążony. I co mówi szatan w tej pierwszej pokusie? Na pewno nie umrzecie, a wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Poznać dobro i zło to posiąść wszechmoc Boga, pełnię szczęścia. A więc szatan mówi, to nieprawda, że Bóg ciebie kocha. On przecież zakazuje ci spożywania owoców z tego drzewa, więc ogranicza twoją wolność. Szatanowi chodziło o to, aby w człowieku zrodziło się poczucie pretensji i krzywdy w stosunku do Pana Boga oraz przekonanie, że Bóg faktycznie ogranicza wolność człowieka. I w tej swojej pokusie szatan idzie dalej. Zaprzecza, że grzech pociąga za sobą śmierć. Mówi, że to jest nieprawda, to co mówi Bóg. Nie wolno wam jeść z niego, abyście nie pomarli. A więc szatan wsącza w świadomość człowieka straszny jad grzechu, grzechu pychy, perfidnie zapewniając, mówiąc, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. A więc osiągnięcie pełni szczęścia. Grzech da wam szczęście. Grzech da wam wyzwolenie. I człowiek uwierzył szatanowi, przestał wierzyć Bogu i to kłamstwo szatana polega na tym, że to Bóg zakazuje nam czegoś, co jest dla nas dobre. I wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc. A więc w ten sposób szatan podjął próbę całkowitego zafałszowania obrazu Boga w ludzkiej świadomości. Człowiek do tej pory wierzył i intuicyjnie doświadczał, że Bóg go stworzył z miłości, że być od Boga uzależnionym jest dla niego największym dobrem. I tu nagle usłyszał, że Bóg nie tylko go nie kocha, ale że jest jego największym przeciwnikiem, absolutnym tyranem, ponieważ zakazując spożywania owoców z tego drzewa, broni mu dostępu do pełni szczęścia i nie chce, aby człowiek stał się taki jak on. A więc człowiek przestał wierzyć Bogu, uwierzył szatanowi. To jest istota grzechu pierworodnego. Uznał, że to nie Bóg mówi prawdę, tylko szatan. Nie przyjął prawdy, że grzech jest największą tragedią człowieka i że prowadzi do śmierci. Moi drodzy, i ta pokusa szatana ciągle jest obecna. To, co ideologia gender, LGBT i tak dalej. Zobaczcie, jeden z twórców tej ideologii, André Breton, co mówi? No, mówi to samo, co mówił szatan w ogrodzie Eden. Pisze tak, należy przeprowadzić w imponującym stylu ofensywę przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, aby rozprawić się ostatecznie z takimi pojęciami jak grzech, pierworodny upadek, odkupieńcza miłość i bezwzględnie zastąpić je boską zażyłością mężczyzny z kobietą. Moralność oparta na prymacie przyjemności wnet pozbędzie się całej tej nikczemnej moralności cierpienia i uległości będącej na rękę imperializmowi i kościołowi. A więc ateizacja dokonuje się przez demoralizację. Jej celem jest wyzwalanie ludzi z wszelkich chrześcijańskich norm etycznych. Jest to promowanie antykultury, która charakteryzuje się kultem hedonizmu, totalnym egoizmem, uprzedmiotowieniem człowieka, sprowadzaniem go do roli kopulującego zwierzęcia. Wszystko się koncentruje na sferze czysto cielesnej, doznaniowej. Ojciec Święty, papież Benedykt XVI właśnie mówił o tej ideologii gender i LGBT, że jest przejawem ducha antychrysta. Mówił tak, homoseksualne pseudomałżeństwa, aborcja in vitro to przejaw ducha antychrysta, który coraz silniej działa w świecie. 100 lat temu każdy uznałby za absurd rozmowę o małżeństwie homoseksualnym. Dzisiaj ten, kto mu się sprzeciwia, jest ekskomunikowany ze społeczeństwa. i dodał, że to samo odnosi się do aborcji i tworzenia istot ludzkich w laboratorium. I pisał, współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo. Jeśli ktoś mu się sprzeciwia, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką. Moi kochani, ten pierwszy grzech, grzech, który był grzechem wspólnotowym Adama i Ewy, on stał się, można powiedzieć, takim dziedzictwem całej wspólnoty ludzkiej. Czytamy w liście do Rzymian. Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Cała wspólnota ludzka powiedziała Bogu nie i no i trwa, zaczęła trwać w grzechu pierworodnym. I w tą rzeczywistość grzechu wchodzi Pan Bóg, stając się prawdziwym człowiekiem, żeby dokonać dzieła odkupienia, zbawienia. Moi kochani, w katechizmie Kościoła katolickiego jest powiedziane, że w świetle wiary nie ma większego zła niż grzech. Nie ma większego zła niż grzech. I nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata. To jest największa tragedia, jaka może spotkać człowieka. I dlatego, moi kochani, my w Ruchu Czystych Serc staramy się uświadomić, że trwanie w grzechu śmiertelnym jest trwaniem w niewoli sił zła. Człowiek, jeżeli popełnia grzech śmiertelny, oddaje się pod panowanie złego ducha, staje się członkiem królestwa szatana, nie królestwa Chrystusa, ale królestwa szatana. I dlatego trzeba natychmiast iść do spowiedzi, żeby zawsze być w stanie łaski uświęcającej. I w katechizmie czytamy takie słowa. Grzech jest nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym wolą stania się jak Bóg w poznaniu i określaniu dobra i zła. Grzech jest miłością siebie posuniętą aż do pogardy Boga. A święty Jan Paweł II w adhortacji pisze tak. Grzech będący czynem osoby wywołuje najpierw przede wszystkim skutki w samym grzeszniku, w jego relacjach z Bogiem, który jest fundamentem ludzkiego życia, w jego duszy, osłabiając wolę i zaciemniając rozum. Dusza, która upada przez grzech, pociąga za sobą Kościół i w pewien sposób cały świat. Człowiek oddaje się, staje się członkiem królestwa złego ducha. Przerażająca rzeczywistość, moi kochani. Na ziemi byłby raj, gdyby ludzie byli w stanie łaski, wszyscy w stanie łaski uświęcającej. Nie byłoby tych tragedii i tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje w świecie. Zobaczcie, a to są słowa Pana Jezusa, które zapisała Alicja Lęczewska. Pan Jezus jej powiedział tak: grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy, jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu. Bo istotnie, krzyżując mnie w sobie, krzyżuje swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania. Zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go do życia wiecznego. Pan Jezus mówi o tym zmartwychwstaniu, które dokonuje się w sakramencie pokuty. Bo człowiek wtedy przechodzi, Jezus przeprowadza nas ze śmierci do życia. Moi kochani, musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy nieśmiertelni. W tym sensie, że posiadamy nieśmiertelną duszę. Ciało umiera, ale dusza trwa wiecznie. I chodzi o to, żeby po naszej śmierci, żebyśmy byli w niebie, a nie w piekle. Dlatego zobaczcie, Pan Jezus mówi tak na temat istnienia nieśmiertelnej ludzkiej duszy. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. A więc człowiek umiera, ale po śmierci ciała człowiek dalej żyje, właśnie ponieważ posiada nieśmiertelną ludzką duszę. Inny tekst świadczący właśnie z Pisma Świętego o istnieniu nieśmiertelnej duszy jest tekst na prośbę dobrego Łotra. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Pan Jezus odpowiada: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Moi kochani, to mówi Pismo Święte na temat nieśmiertelnej ludzkiej duszy. Natomiast co mówią naukowcy? Naukowcy, którzy są uczciwi intelektualnie. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, australijski neurofizjolog John Carew Eccles, mówi, że człowiek posiada nieśmiertelny duchowy umysł i materialny mózg. I ten duchowy umysł, on posługuje się materialnym mózgiem. I pisze tak: materia nie jest w stanie wytwarzać zjawisk psychicznych, nie ma przechodzenia energii fizycznej w psychiczną. Umysł człowieka, jego osobowe ja, istnieje jako duchowy wymiar człowieczeństwa i jest nieśmiertelną duszą. I mówi, pisał tak, że przekonanie, że myślenie jest efektem materialnych procesów, jest po prostu przesądem utrzymywanym przez dogmatycznych materialistów. A więc wszyscy mamy osobowe ja, czyli niematerialny umysł, który działa poprzez materialny mózg. I jeszcze takie właśnie jego stwierdzenia, wyjaśniając w terminach teologicznych, każda dusza jest nowym Bożym stworzeniem wszczepionym w ludzki zarodek. I ta samoświadomość osobowego ja u każdego człowieka trwa niezmiennie przez całe jego życie, a ten fakt musimy uznać za cud. Zostaliśmy powołani do wspólnoty życia z Bogiem. Ale człowiek w swojej wolności może Bogu mówić nie, może powiedzieć Bogu tak i może powiedzieć Bogu nie. Moi kochani, i to ta decyzja o tym, czy będziemy z Bogiem, czy poza Bogiem, ona się dokonuje w chwili śmierci. W chwili śmierci będzie sąd. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele złe lub dobre. I tak czytamy w Piśmie Świętym. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Po śmierci nie ma reinkarnacji. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Nie zapominaj, że nie ma powrotu. Życie jest jedno i niepowtarzalne. I w czasie tego ziemskiego życia wtedy decyduje się moja wieczność. Gdy zakończy się jeden, jedyny bieg naszego ziemskiego życia, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane. I w liście do Galatów. A co człowiek sieje, to rodzi będzie. Kto sieje w ciele swoim jako plon ciała, zbierze zagładę. Kto sieje w duchu jako plon ducha, zbierze życie wieczne. Poza tajemniczą bramą śmierci, pisze święty Jan Paweł II, rysuje się wieczność wesela z komunii z Bogiem lub kary w oddaleniu od Niego. Moi kochani, istnieje piekło, istnieje niebo, istnieje czyściec. W chwili sądu tak powiedziane Chrystusowi stanie się niebem lub czyśćcem, natomiast odrzucenie Jego miłości stanie się piekłem. Jak to się może stać, że człowiek odrzuci miłość, którą jest przez Boga kochany? Bo i kochani, ten proces niszczenia wrażliwości na miłość może osiągnąć taki poziom właśnie niszczenia poprzez zło, poprzez świadomie i dobrowolnie wybory zła. Zło tak może zniszczyć człowieka, że człowiek stanie się absolutnym egoistą, takim, który kocha siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. I w chwili śmierci, w chwili spotkania się z miłością jedyną, jaką jest Jezus Chrystus, taki człowiek, ukształtowany człowiek, który kocha siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga, taki człowiek znienawidzi, odrzuci tą miłość, jaką jest przez Boga kochany. W słowie pouczenia Alicja Lemczewska zapisała takie słowa Pana Jezusa. Pan Jezus mówi tak: niebo lub piekło każdy człowiek nosi w swoim sercu. Niebo, gdy dusza jego zatopiona jest we mnie. Piekło, gdy porzuca mnie i żyje według reguł narzuconych przez świat. Niebem ja jestem, a piekłem wszystko to, co jest poza mną. Dlaczego nie wszyscy będą zbawieni? Dlatego, że nie wszyscy będą tego chcieli. Łaska, która jest darmowa, zbawia tylko pragnących dostąpić zbawienia, a tych, którzy tego nie chcą, nie zbawia. Tak pisze święty Chryzostom w swojej homilii. A więc Pan Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Zobaczcie, to są teksty Pisma Świętego, które wskazują na wieczne potępienie. Pan Jezus mówi tak: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. A więc te formuły potępienia mają charakter absolutny. Nikt z tych ludzi nie skosztuje mojej uczty, nie zobaczy życia, nie posiądzie królestwa. Moi kochani, a więc istnieje piekło jako ostateczna konsekwencja odrzucenia Boga przez człowieka. Zobaczcie, w pierwszym liście do Koryntian są takie słowa: czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdzielcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Bóg nas kocha. Bóg respektuje do końca wolną wolność człowieka. Wolną wolę człowieka. Zobaczcie, Louis, ten słynny pisarz angielski, tak napisał. Ostatecznie są tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mówią do Boga, bądź wola Twoja, tacy zostaną zbawieni. I ci, do których Bóg mówi, bądź wola Twoja. Jeżeli odrzucasz miłość, wybierasz wieczne potępienie. Zobaczcie, w pierwszej części tajemnicy fatymskiej Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. I mówiła, że największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, jest wieczne potępienie. Istnieje piekło, ponieważ istnieje grzech. Piekło jest niczym innym jak grzechem, chcianym jako cel, przyjętym jako ostateczne spełnienie i rozciągającym się w nieskończoność. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ojciec Święty w encyklice o Duchu Świętym pisze o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie przebaczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. I pisze tak, grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiarowuje człowiekowi przez Ducha Świętego. Jest to postawa całkowitego zamknięcia się człowieka na miłość Boga. Postawa człowieka, który broni rzekomego prawa do trwania w złu we wszystkich innych grzechach i który w ten sposób odrzuca odkupienie. My sobie nie możemy wyobrazić, jak to jest możliwe, że człowiek odrzuci miłość. To staje się możliwe, jeżeli zło tak zniszczy człowieka, że człowiek stanie się absolutnym egoistą, który kocha siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. W dzienniczku siostry Faustyny czytamy takie słowa. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka, że świadomie wybierają piekło. Udaremnią wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą i nawet same wysiłki Boże. I sama siostra Faustyna miała wizję piekła i pisze tak. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszą i świadczyć, że piekło jest. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem. Moi kochani, święta siostra Faustyna miała wizję Pana Jezusa po biczowaniu. Bo Bóg, stając się człowiekiem, będziemy mówić to w drugiej konferencji, wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi. I w tej wizji, o tej wizji pisze tak. Ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Wtem rzekł mi Pan te słowa. Cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu. Są to grzechy nieczyste. Bo jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Moi kochani, Ojciec Święty Jan Paweł II zaraz na początku swojego pontyfikatu miał katechezy na temat teologii ludzkiego ciała, na temat seksualności człowieka, na temat sakramentu małżeństwa. I mówił tak, że jeżeli my nie zrozumiemy objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności, nie możemy zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo. Bez zrozumienia objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności nie można zrozumieć chrześcijaństwa. Jaka to jest prawda? Moi kochani, prawda jest taka, że to współżycie seksualne w Bożych planach jest zarezerwowane tylko dla kobiety i mężczyzny, którzy mają sakrament małżeństwa. W momencie przyjęcia tego sakramentu Bóg swoją stwórczą mocą konsekruje i sprawia, że ta konkretna kobieta i ten konkretny mężczyzna stają się dla siebie mężem i żoną. I jednoczy ich więzami, które są nierozerwalne. Moi kochani, i od tego momentu Pan Jezus staje się trwale obecny w ich jedności małżeńskiej. I On jest jedynym źródłem ich miłości. Jeżeli małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej, mają relację osobistą z Jezusem, no to oni wzajemnie z siebie obdarowują tą miłością, jaką kocha ich Jezus, rzeczywiście obecny w sakramencie małżeństwa. A więc współżycie seksualne w Bożych planach ma być znakiem sakramentu małżeństwa. Święty znak sakramentu małżeństwa. Tak jak przyjęcie Komunii Świętej, jak przystąpienie do innych sakramentów. I dzięki temu współżyciu małżonkowie uczestniczą w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Zobaczcie, to jest świętość. To nie jest tylko fizjologia, zmysły, ale to jest doświadczenie przede wszystkim duchowe. Jedności wzajemnej męża i żony w Jezusie Chrystusie. I w ten sposób małżonkowie stają się ikoną Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Zobaczcie, w Ewangelium Vitae czytamy takie słowa świętego Jana Pawła II. Małżonkowie są współpracownikami Boga Stwórcy w poczęciu i zrodzeniu nowego człowieka. W ludzkim rodzicielstwie sam Bóg jest obecny. Przecież od Niego tylko może pochodzić obraz i podobieństwo, które jest właściwe istocie ludzkiej, tak jak przy stworzeniu. Rodzenie jest kontynuacją stworzenia. Jaka to jest wielka odpowiedzialność. Moi kochani, to Pan Bóg decyduje, ma decydować o tym, ile dzieci będzie w małżeństwie, a małżonkowie mają tą prawdę odnajdywać, odczytywać. Tak więc w akcie rodzenia, pisze święty Jan Paweł II, w którym rodzice przekazują życie dziecku, zostaje też przekazany dzięki stworzeniu nieśmiertelnej duszy obraz i podobieństwo samego Boga. Właśnie ta rola współpracowników Boga, przekazującego swój obraz nowej istocie, stanowi o wielkości małżonku. A więc zobaczcie, największy skarb, jaki posiadają małżonkowie, jest trwała obecność Jezusa Chrystusa w sakramencie małżeństwa. Dzięki czemu ich jedność małżeństwa staje się obrazem i ikoną Trójcy Świętej. Moi kochani, skąd się rodzą problemy w małżeństwie? No rodzą się z grzechu, z braku relacji z Jezusem. Zerwaniem więzów ze źródłem miłości. A to zerwanie dokonuje się przez grzech. A więc widzimy, że w świetle Bożego prawa widać, jak wielkim złem jest współżycie przedmałżeńskie, akty homoseksualne, pornografia, stosowanie antykoncepcji, masturbacja, petting, seks oralny i tak dalej, i tak dalej. Współżycie seksualne w Bożych prawach jest świętością, moi kochani. I dlatego właśnie te słowa świętego Pawła: nie łudźcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźni, ani mężczyźni współżyjący z sobą, czyli ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdzielcy nie odziedziczą Królestwa Bożego, jeżeli się nie nawrócą. Jeżeli się nie nawrócą. Moi kochani, żyjemy w czasach naprawdę wielkiego zamętu i dlatego trzeba trzymać się nauki Jezusa Chrystusa, tej nauki, która jest głoszona w Kościele katolickim, tej nauki, która jest, można powiedzieć, zapisana w całej pełni w katechizmie Kościoła katolickiego.
Więcej podobnych wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.